Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. 8 grudnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. W uroczystości niepokalanego poczęcia Matki Bożej Jan Paweł II uczcił 150-lecie ogłoszenia tego dogmatu maryjnego. Za chwilę relacja z rzymskich obchodów. Następnie rozmawiać będziemy z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego, księdzem Teofilem VII i ojcem Jackiem Bolewskim. Nie zabraknie też poetyckiej refleksji adwentowej księdza Jerzego Szymika. Zapraszamy.
Uroczysta msza w Bazylice Świętego Piotra upamiętniła 150-lecie dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Rocznica przypada dokładnie dziś, gdyż papież Pius IX ogłosił tę prawdę wiary 8 grudnia 1854 roku. Podczas uroczystości jubileuszowych w tym samym miejscu, gdzie dogmat proklamowano, Jan Paweł II ponowił zawierzenie całego Kościoła Matce Bożej. Papieska homilia, częściowo odczytana przez arcybiskupa Leonardo Sandriego, nawiązywała do tajemnicy niepokalanego poczęcia.
Przeznaczenie Maryi, tak jak i każdego z nas, odnosi się do przeznaczenia Syna. To Chrystus jest tym potomstwem, które, jak głosi Księga Rodzaju, zmiażdżyło głowę antycznego węża. Jest barankiem bez zmazy złożonym w ofierze, by odkupić grzech ludzkości. Na mocy przewidzianych zasług zbawczej śmierci Chrystusa, Maryja, jego matka, została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego i od innych grzechów. W zwycięstwie nowego Adama jest także zwycięstwo nowej Ewy, Matki Zbawionych. Niepokalana jest w ten sposób znakiem nadziei dla wszystkich żyjących, którzy pokonali szatana mocą krwi baranka.
Jan Paweł II oddał hołd niepokalanej oraz zawierzył wieczne miasto i cały świat Matce Wcielonego Słowa. Przy bardzo licznym udziale wiernych ceremonia odbyła się po południu przed kolumną z figurą Maryi na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Ojciec Święty złożył tam okazały kosz róż, po czym odmówił modlitwę zawierzenia.
Niepokalana Dziewico, po raz kolejny jesteśmy tu, by oddać Ci cześć. U stóp tej kolumny, z której z miłością czuwasz nad Rzymem i nad całym światem, odkąd 150 lat temu błogosławiony Pius IX ogłosił jako prawdę wiary katolickiej zachowanie Ciebie od wszelkiej zmazy grzechu, mocą przewidzianej śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niepokalana Dziewico, Twe nietknięte duchowe piękno jest dla nas żywym źródłem ufności i nadziei. Mieć Cię za Matkę, Święta Dziewico, oznacza umocnienie na drodze życia jako zadatek wiecznego zbawienia. Dlatego do Ciebie, o Maryjo, ufnie się uciekamy. Pomóż nam tworzyć świat, w którym życie człowieka byłoby zawsze kochane i bronione, każda forma przemocy wykluczona, a pokój przez wszystkich zdecydowanie poszukiwany. Niepokalana Dziewico, w tym roku Eucharystii pozwól nam sprawować i czcić z odnowioną wiarą i gorącą miłością świętą tajemnicę ciała i krwi Chrystusa. W Twojej szkole, niewiasto eucharystyczna, naucz nas, jak upamiętniać cudowne dzieła, które Bóg nadal dokonuje w ludzkich sercach. Z matczyną troską o Dziewico Maryjo prowadź zawsze nasze kroki po drogach dobra. Amen.
W Rzymie dobiegły końca obrady 21. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego, a w studiu naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Teofil VII, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Serdecznie witam również, Szczęść Boże.
Proszę księdza, gdybyśmy chcieli podsumować obrady tegorocznego kongresu, co wysuwa się na pierwsze miejsce?
Na pierwsze miejsce można wysunąć to, co już w tytule tegorocznego kongresu wybrzmiało. Prawdę o Maryi, która przyjmuje Syna Bożego w historii, To jest jak gdyby zestawienie z poprzednim kongresem sprzed 4 lat, który bardziej pokazywał rzeczywistość maryjną od strony boskiego źródła, tak by można powiedzieć, trójjedynego Boga. A teraz właśnie od strony ludzkiego przyjęcia w osobie Maryi. Od strony bardziej formalnej ten kongres zaznaczył się większym udziałem sekcji językowych. Było 12 takich sekcji językowych. No i można powiedzieć, że była też jakaś taka większa różnorodność w 9 tematach sesji plenarnych, wielowątkowość.
Była sekcja afrykańska, azjatycka, chorwacka, francuska, angielska, włoska, latynoamerykańska, polska, portugalska, słoweńska, hiszpańska i niemiecka. Czy jest coś takiego, co może ksiądz powiedzieć, że rzecz ciekawa, na którą warto naprawdę zwrócić uwagę?
Właśnie te sekcje azjatycka i afrykańska, podsumowanie tych sekcji podkreślało, że właśnie są to wielkie obszary, gdzie chrześcijaństwo jest w zdecydowanej mniejszości i tam niejako jest, powiedzmy, otwieranie się na prawdę chrześcijańską, w tym także prawdę maryjną. Jak gdyby tworzy się ten obraz Maryi, ikona Maryi, przyjmowanej w tamtych kręgach kulturowych. To było bardzo charakterystyczne, właśnie takie szerokie otwarcie na świat. 9 spośród tych sekcji to sekcje obszaru Europy, a 3 pozaeuropejskie, jeszcze ta właśnie południowoamerykańska, więc te wielkie kontynenty, jak gdyby wielkie wyzwania dla chrześcijaństwa, w tym także dla prezentacji prawdy o Maryi w rzeczywistości zbawczej.
Czy są jakieś wątki mariologiczne, które można by powiedzieć, że polską mariologię mogłyby tutaj ubogacić z tamtych obszarów?
Tak, Afryka bardzo mocno podkreślała tę wielką bliskość Maryi. Maria to mama, ta, która jest bardzo bliska, jest taka rodzinna, ta rodzinność i macierzyńskość Maryi wyeksponowana, przynajmniej w podsumowaniu sekcji afrykańskiej. Sądzę, że byłoby nam to może jak potrzebne, także w Polsce byśmy obraz królowej Polski, kogoś, kto jest jakoś taki ponad nami, wyżej, ubogacili tym obrazem matki, kogoś bardzo, a bardzo bliskiego. Na sesjach plenarnych był podejmowany ten wątek właśnie Maryi w świętej rodzinie, czyli kogoś bliskiego w stosunku do świętego Józefa, do samego Syna Bożego, Jezusa, ta zwyczajność, ta codzienność. I Afryka właśnie akcentuje tę rzeczywistość. Myślę, że można to przenieść na polski grunt.
Podejmijmy jeszcze wątek samych sesji plenarnych. Jeżeli chodzi o referaty, na które warto by zwrócić uwagę.
9 referatów na sesjach plenarnych, w takich, powiedzmy, kręgach tematycznych. Był referat o Bożym Macierzyństwie, taki chrystologiczny. Był referat pneumatologiczny, to w moim wydaniu miałem ten referat na sesji plenarnej. Potem był także krąg eklezjologiczny i w końcu były te kręgi bardziej praktyczne, typu właśnie rodzina, typu wychowanie w rodzinie, czyli mariologia jest czymś zamkniętym, ma daleko idące implikacje do codziennego życia chrześcijańskiego.
Kongres miał również wyjątkowy akcent związane z jubileuszem. Dokładnie dziś mija 150 lat od ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Czy to się jakoś odbiło na kongresie?
Niewątpliwie tak. Można powiedzieć, że wybrzmiały na kongresie takie 2 istotne sprawy. Wielkie nie dla grzechu i wielkie tak dla łaski. Maria niepokalana i Maria najświętsza. Podwójne spojrzenie jako na Marię, nie tylko od strony nieobecności w niej zmazy grzechu pierworodnego i innych grzechów, ale także i może przede wszystkim nawet od strony obecności pełni łaski. To tak można powiedzieć bardzo prosto brzmi, ale jest bardzo istotne dla prezentacji prawdy o niepokalanej. Więc to przyjmowanie przez Maryję Syna Bożego w historii zostało uwarunkowane, jest oparte na pełni łaski, począwszy od niepokalanego poczęcia. Wczoraj na podsumowanie przewodniczący Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, ojciec Vincenzo Battaglia, do tego słowa przyjęcie, które było słowem kluczem w temacie kongresu i w całym kongresie, dodał jeszcze 2 bardzo bliskie, dopełniające słowa. Słowo wdzięczność i radość. Właśnie Maria przyjmująca, Maria wdzięczna i Maria pełna radości. Właśnie dlatego przyjmuje w pełni Syna Bożego, w imieniu ludzkości. Dlatego jest w pełni wdzięczna, o czym świadczy Magnifikat. Dlatego jest pełna radości, że nie ma w niej żadnej zmazy pierworodnego grzechu.
Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz profesor Teofil Siudę, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zarazem uczestnik zakończonego w Rzymie 21. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
ojciec Jacek Bolewski, jezuita, dziekan papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Miło mi, szczęść Boże.
Przed nami książka ojca Jacka, Misterium Niepokalanego Poczęcia. Jak na tę tajemnicę można patrzeć dziś? Czy jest możliwość jakiegoś nowego światła, nowego spojrzenia, nowych intuicji?
Myślę, że tak. Dogmat zakończył dzieje, dosyć burzliwe zresztą, rozwoju tej prawdy w świadomości Kościoła, ale w życiu wiary każdy koniec, owszem, wieńczy pewien etap, ale otwiera nowy etap. I moim zdaniem ta nowa perspektywa właśnie w świetle maryjnego dogmatu to ciągle jest jeszcze zadanie dla Kościoła, dla nas jako wierzących. Już święty Maksymilian się zastanawiał, dlaczego to imię, które w Lourdes było objawione przez Marię, jestem niepokalane poczęcie, dlaczego tak właśnie brzmi, że ono wskazuje jakby na coś więcej niż samą tylko pojedynczą osobę Maryi. I rzeczywiście, jeżeli szukamy biblijnych korzeni tej prawdy, to trzeba sięgnąć do Starego Testamentu i do żeńskiej, bardzo tajemniczej postaci mądrości. Po hebrajsku chokma, po grecku sofia. Ta sofia jest bardzo tajemniczą postacią, bo z jednej strony coraz bardziej jej są przypisywane boskie cechy, dlatego na przykład święty Paweł mówi, że mądrością ukrzyżowaną jest sam Jezus, że w nim się ta Boża mądrość objawiła najpełniej. Prolog Janowy też mówi o Logosie, który w Jezusie stał się ciałem. No ale pozostają inne jeszcze elementy tej Sofii. To, że ona jest jednak stworzeniem, a więc czymś różnym od Boga, no i że jest żeńską postacią. Więc kiedy w Nowym Testamencie szukamy śladów takich pierwszych jej obecności, to jest obok Jezusa eklesja, Kościół. My mówimy o Kościele po polsku w rodzaju męskim, ale trzeba pamiętać, że zarówno po grecku, jak i po łacinie eklesja jest rodzaju żeńskiego. I tą oblubienicą Chrystusa, która przy jego boku jest najbliższą postacią, to jest właśnie eklesja, najpierw wspólnota. I dopiero stopniowo, gdy ta wspólnota wiary wokół Jezusa zaczęła zgłębiać jego tajemnice pod tchnieniem też Ducha Świętego, stopniowo rozpoznano, że szczególną postacią eklezji jest Maryja. Ale Maryja, chociaż w naszej świadomości jest jakby najbliżej Jezusa, historycznie biorąc, ona w jedności z eklezją cały czas była pojmowana. A to znaczy, że to, co rozpoznajemy w przypadku Maryi, choćby prawdy o jej niepokalanym poczęciu, to jest prawda, która dotyczy eklezji. Nie jakiejś abstrakcyjnej postaci, ale nas wszystkich, którzy jesteśmy członkami eklezji. Więc kiedy dzisiaj z instytucją utożsamiamy, z hierarchią, utożsamiamy z kapłanami tylko i wiele głosów, no dlaczego sami mężczyźni w kościele mają główne zdanie, trzeba pamiętać, że symbolika Kościoła jako eklezji jest żeńska. I my wszyscy jesteśmy w eklezji zaproszeni do tego, żeby w tę oblubieńczą relację do Chrystusa wchodzić. I tu Maryja jest szczególną pomocą. Też można wypowiedzieć, że wobec Boga, Ojca, my jesteśmy zawsze dziećmi. Prawda? Też Chrystus w Ewangelii na ten dziecięcy wymiar chrześcijaństwa zwraca uwagę. Jeżeli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Ale dziecięctwo to jest tylko jeden z wymiarów naszej wiary, bo przecież jako dzieci też w relacji do Boga, do Chrystusa mamy wzrastać. I właśnie to wzrastanie w jedności z eklezją, oblubienicą Chrystusa, oznacza, że my wchodzimy w tę bardziej taką intymną, tajemniczą relację miłości z Jezusem jako naszym oblubieńcem. Mistycy o tym często piszą. Też mogło powstać wrażenie, że Chrystus jako oblubieniec to jest tylko dla kobiet. Tymczasem wszyscy, zwłaszcza może kapłani, mają się w tej duchowości odnaleźć. Czyli tu jest wiele naprawdę do odnalezienia. To już jest wyższa trochę duchowość, to już nie jest elementarz, można powiedzieć, ale przecież potrzebujemy wzrastania. Rahner powiedział, że chrześcijanin XXI wieku będzie albo mistykiem, albo wcale go nie będzie. Bez głębszego doświadczenia wiary nie ostoimy się jako chrześcijanie.
Proszę ojca, ojca rozważania towarzyszyły przez kilka miesięcy naszym środowym programom wieczornym. Przed nami ta książka, o której już wspomniałem, Misterium Niepokalanego Poczęcia. 40 rozważań. Powiedzmy słowo na jej temat.
Ta książka była z mojej strony próbą całościowego spojrzenia na tę tajemnicę. I dlatego pierwsze rozważania wcale nie rozpoczynają się od Maryi, tylko jednak od hierarchii prawd w wierze chrześcijańskiej. Hierarchia to też jest pojęcie, które my kojarzymy z władzą w Kościele, świętą władzą, a hierarchia to znaczy święty początek. Więc tajemnica maryjna przypomina nam o świętości początku, którym jest sam Bóg, no ale Bóg to jest też wielka tajemnica, to jest misterium boskich osób otwartych na wspólnotę z nami, ludzkimi osobami. Więc na tym boskim tle Boga, który też szuka poprzez stworzenie człowieka, szuka jeszcze bliższej relacji z ludzkością i dlatego wciela się w końcu, żeby dopełnić swoje stworzenie, na tej drodze pojawia się wreszcie Maryja jako matka wcielonego słowa. A więc, żeby pojąć tajemnicę Maryi, trzeba wyjść od tajemnicy Boga jako początku, świętego, tajemniczego. I kiedy dochodzimy do Maryi, to ona z kolei jeszcze bardziej nas przybliża do Bożej tajemnicy. Więc Maryja tu pełni rolę takiego przejścia, jak gdyby, pomocy dodatkowej, żeby w Bożej tajemnicy się nie pogubić, ale jeszcze bardziej ją pogłębiać. Więc w tych 40 rozważaniach po raz pierwszy spróbowałem taką całościową wizję tajemnicy niepokalanego poczęcia pokazać. To są rozważania, one mają charakter duchowy bardziej. Jest tam wiele teologii, ale wszystko zmierza ku duchowości. W moich oczach to jest pierwsza próba całościowego spojrzenia na tę tajemnicę. Później będę próbował może w bardziej wyartykułowany, szczegółowy sposób tym się zająć.
Chętnych odeślijmy. Ojciec Jacek Bolewski, Misterium Niepokalanego Poczęcia, wydane, cóż, wydawnictwo ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
Bardzo stosownie.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był ojciec Jacek Bolewski, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Na zakończenie proponujemy poetycką refleksję adwentową. Przed mikrofonem ksiądz Jerzy Szymik.
Śmiech i płacz. Wiersz. Właściwie się nie różnią. Wywołują je te same banalne bodźce. Nagły telefon, strzelona bramka, wnętrze prowincjonalnego kina, oszroniony peron, pusty, z chusteczką w oknie umykającego pociągu. Koniec wojny, egzamin, kostnica bądź porodówka, twarz na fotografii, słowa ułożone w nieporadne zdanie, biel lekarskiego kitla, zwiastuna życia lub śmierci. W formie sztucznej i wyrafinowanej wywołują je łaskotki bądź tortury. I te przejścia słynne, ze śmiechu w płacz, z płaczu w śmiech. Typowo ludzkie, częste, niepojęte, irracjonalne, płynne. Fizjologia obu jest ponoć śmiesznie prosta i płaczliwie tandetna. Niezbyt zrozumiałe są więc dla chemika skurcze twarzy, grymasy, spazmy, zachłyśnięcia, choć są znakiem i skutkiem zachłystywania się życiem. Więc znaczą wiele, znaczą twarz stygmatem zmarszczek, arcyludzkie, śmiech i płacz. Nawet jeśli były wystarczająco mocne, zostaje po nich niewiele. Nierówny oddech, mokra twarz, przekonanie, że żyjemy naprawdę.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.